Mijało i szczęść Boże. Kłania się Państwu Wiesław Pik. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę z tego, że tym razem zdaję sobie sprawę z tego, że to, o czym będę mówił, to nie będzie ani jeden odcinek, ani trzy. Znacznie więcej, albowiem dotykam sprawy, która jest zakłamana do granic możliwości w tak zwanym białym świecie, przez białe małpy. Natomiast są publikacje, przynajmniej ja znam przynajmniej jedną publikację, że nie wspomnę o innych, ale tą publikacją, którą się będę podpierał, która mówi zupełnie co innego na temat między innymi placu Tiananmen, wydarzeń na placu Tiananmen, jest Brytol. Brytolska książka brytolskiego analityka. Ale skąd to się wszystko wzięło? Dlaczego akurat teraz? Przecież to był czerwiec. 4 czerwca. A tak naprawdę to się zaczęło znacznie wcześniej. Jeszcze w 80 roku w Chinach. Ale skąd się wzięło to moje, ta moja konieczność, wręcz konieczność mówienia o tym? Ja przeczytałem ten artykuł w niezależnej zresztą PL kilka godzin temu, a dzisiaj jest 23, a nagrywam to w przeddzień Wigilii, i nie mogłem sobie z tym poradzić od rana. A dopiero wziąłem do ręki książkę Leonarda, no i zrozumieć Chiny, i stwierdziłem, że ja to muszę dzisiaj zrobić. Muszę się do tego ustosunkować. Mianowicie, w tej tak zwanej niezależnej jest artykuł pod tytułem Władze w Hongkongu usuną pomnik pamięci ofiar masakry na studentach. I teraz cytuję Lead i więcej nie będę cytował, albowiem jak podaje agencja Reutera, no i to właściwie załatwia wszystko. A żydowska agencja Reutera twierdzi, że na kampusie, nie na, tylko w kampusie Uniwersytetu w Hongkongu trwa demontaż pomnika upamiętniającego ofiary masakry na placu Tiananmen. 8-metrowa rzeźba powstała ku pamięci ofiar krwawego stłumienia protestów studenckich z 1989 roku. To jest oczywiście kłamstwo. W czasie tych kilku odcinków przekonacie się Państwo, jak to wielkie kłamstwo. Władze HRL starają się, by pamięć o masakrze została całkowicie wymazana z pamięci zbiorowej nie tylko w Chinach, ale również w kontrolowanym przez nie Hongkongu. Zaznacza Reuters, oczywiście, żydowski, gówniana agencja białych śmieci. Nie, właśnie nie białych śmieci, tylko właśnie żydowskich śmieci. I to spowodowało ja oczywiście przeczytałem to do końca, Państwo jak chcecie, to sobie możecie przeczytać. A tego jest trochę, ale ja nie widzę absolutnie żadnego powodu, żeby powielać śmieci, powielać propagandę. Natomiast pomyślałem sobie, że wreszcie trochę głębiej zmierzę się z problemem tego 89 roku, tych protestów, wcale nie studenckich, nie tylko studenckich w każdym razie. Zmierzę się z tym, przekażę Państwu podglebie i tak naprawdę to, co się wówczas stało. I zrobię to, o dziwo, wyobraźcie sobie, przy pomocy właśnie Marka Leonarda, który napisał książkę w 5 roku. Ta książka chyba została się do nas w 5 roku? W 2005. Aczkolwiek to wydanie jest, tu mama, to wydanie jest w 9 roku. To copyright jest Mark Leonard w 2008 roku. A tytuł oryginału tej książki, What Does China Think? Jak powiedziałem, copyright jest z 2008 roku. W Polsce ta książka została wydana w 2009 roku. Kim jest ten cały Leonard? Kim był? Kim jest? Nie wiem, czy żyje, czy nie. Mark Leonard, brytyjski analityk i teoretyk spraw zagranicznych, który tam zdobył sobie uznanie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj się mówi o rzeczach, które nie mają żadnego znaczenia dla książki, chociaż opisują sytuację, która wówczas miała miejsce, te 17 prawie lat temu. Na świecie, głównie na świecie białych małp, oczywiście, to jest oczywiste, prawda? Chciałem zwrócić uwagę na to, że ja się posiłkuję, nie od dzisiaj zresztą, książką tego człowieka, który dla mnie pochodzi z narodu prawie wyklętego. Prawie tak samo znienawidzonego przeze mnie jak Niemcy, Rosjanie, Żydzi. To właśnie Brytole. A dlaczego? Dlatego, że Brytole zrobili tak wiele złego Polsce i tak wiele złego w stosunkowo krótkim czasie Polsce.
W czasie II wojny światowej.
I po niej. A i tak wiele złego zrobili Chinom przez wiele stuleci, że myślę, znaczy, no i last but not least, byłem tam w tejże GB w 77 roku, który to rok był rokiem Silver Jubilee królowej Elżbiety. Tak, to było Silver Jubilee, 77 rok. I proszę Państwa, miałem okazję się dowodnie przekonać na swojej własnej skórze, z kim mam do czynienia, albowiem pracowałem naprzód przez 3 tygodnie, czy na trochę więcej. W Londynie pracowaliśmy z żoną, w Londynie w pubie, i to nie jako spomywacze, nie kochani, jako barmani. Wyobraźcie sobie. Jako barmani, pełnoprawni barmani. Ja pracowałem przy jednym barze. To był wielki, wielki bar, a White Eagle, zresztą, nomen omen, Orzeł Biały, i to niedaleko miejsca, gdzie Polacy mieli swoje organizacje. Ale wtedy to mnie akurat nie interesowało. W drugiej części tego baru, oddzielonego ścianą, pracowała żona tam jeszcze z innym barmanem. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że miałem wtedy okazję, i mieszkaliśmy nad tym barem, u właściciela tego baru. To był taki typowy Anglik. Facet, który miał wielkiego psa, Dobermana. A ten Doberman był strasznie cięty, dziwna rzecz, tylko na ludzi o ciemnej karnacji. Nie zaczepiał w ogóle białych. To była dzielnica robotnicza. West Mislow to chyba się nazywało, północno-zachodni Londyn. To była dzielnica robotnicza, więc ludzie głównie przychodzili tam na lunch. Bo był również taki skromny lunch, tam jakieś tam kanapki czy coś takiego. Do tego się to ograniczało. A przysmażało się te hamburgery na takim tym, na lunch, a później po pracy przychodzili, po prostu siedzieli godzinami i pili sobie to piwo, czy tą whisky, czy cokolwiek innego. Gin. Więc to byli, ale to byli biali. Tylko i wyłącznie biali. A wtedy już w Londynie naprawdę było sporo, znaczy jak na moje możliwości poznawcze, to wtedy już było sporo tych kolorowych, tylko że to głównie byli Azjaci. To byli Pakistańczycy, to byli Hindusi, tamte regiony. Ale oni jakoś nie przychodzili. Natomiast do baru. Natomiast jak się trafi jakiś przygodny czarny, no to pies natychmiast się aktywizował. A pies był takiej słusznej wysokości, przynajmniej z metr spokojnie. I przychodził taki czarny, coś próbował zamówić, a ten pies przy nim stawał i zaczynał warczeć. I czarnemu od razu się odechciewało picia, mówił sorry, i cześć. A i szedł sobie. A i to był pies właściciela. Znaczy, jak Państwo wiecie, psy bardzo się upodabniają do właścicieli, prawda? Czy właściciele właściwie wychowują psy w określony sposób, czy w ogóle zwierzęta. Tak, więc już dalej nie będę tego ciągnął, niewielkie to ma znaczenie. A później jeszcze byliśmy w Anglii przez, po tych 3 tygodniach tutaj w tym pubie, bo to było straszne tyranie. Pojechaliśmy do znajomego Angola, bardzo sympatycznego zresztą starszego pana, nad kanał, do Littlehampton, niedaleko Brighton. No i tam żeśmy pracowali też przez jakiś, nie wiem, miesiąc. W szklarniach holenderskich. A, luksus. Dobra, ale to nie jest istotne. Miałem do czynienia trochę z tymi Angolami. I powiedzmy sobie, były to mieszane uczucia. No, jedni byli sympatyczni, inni mniej. No, jak to zwykle w każdym narodzie. Natomiast później, znaczy później, czytałem dużo, myślę, że już później, po tym pobycie, czytałem bardzo dużo na temat losów naszych żołnierzy, którzy walczyli w ramach Armii Brytyjskiej. No i to było straszne. I od tego czasu pomyślałem sobie, no nie, dobra. Ja już mam ugruntowany pogląd na ten temat, na temat tych sukinsynów. A z drzwi, natomiast później jak zacząłem czytać o Chinach, no to ten pogląd, powiedzmy sobie, mi się kompletnie uregulował. Na jednym określonym poziomie nienawiści do wszystkiego, co brytyjskie. Więc teraz wracam do Marka Leonarda. Więc przypuszczam, że gdzieś w 2009 roku trafiłem na tą książkę, bo mam ją naprawdę od zawsze. A od samego początku, prawie od samego początku, jak się zacząłem zajmować tym. Ona jest tak sfatygowana, tak popisana, tak porysowana, tak pokreślona, jak żadna chyba moja inna książka w moich zbiorach. Dlatego, że ten facet próbował zrozumieć. On, i właśnie to jest to, no może to inaczej. Ten facet, Mark Leonard, próbował, będąc tam kilkanaście razy, jeżdżąc do Chin w owych czasach, próbował zrozumieć, co się wówczas stało. Co się w ogóle z Chinami stało, jak one wyrosły, co było momentami przełomowymi i tak dalej. I z tego jeżdżenia wyszła mu ta książka. A ten facet, jak powiedziałem, próbował zrozumieć. I to właśnie on, oczywiście jako dodatek do profesora, do wielkiego mojego nauczyciela, profesora Gablikowskiego, to właśnie on, Mark Leonard, jego książka, pozwoliła mi zrozumieć, nie cała, bo tam jest cała masa bzdur, ale bo wtedy, kiedy mówi o relacjach Chin z Zachodem, ale to, gdy on mówi o relacjach wewnątrzchińskich, to spowodowało, że ja oprócz tego, co znaczy pan profesor Gablikowski, cudowny, wspaniały sinolog, naprowadził mnie na pewną ścieżkę. Masz zrozumieć Chiny. I teraz, i później Mark Leonard dopowiedział, masz zrozumieć Chiny. I to, co on pisze na temat, w tej książce, na temat władzy, właśnie tego wszystkiego, co się zdarzyło przed i co się zdarzyło po placu Tiananmen, otworzył mi oczy. A chciałbym Państwu te oczy również otworzyć. Zostańcie ze mną, a przekonacie się, że będzie warto. A chyba, że sobie sami kupicie tą książkę. Nie wiem, czy ona jest w sprzedaży, nie mam pojęcia. Ale jeśli nie kupicie, to pewne wybrane aspekty tej książki, tylko dotyczące placu Tiananmen, a właściwie tego, co się zdarzyło przed, co się zdarzyło w trakcie i co się zdarzyło po. A tak jak to potrafię, tak wam, tak państwu to przekażę. A zatem zapraszam do kolejnej części. Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia.